Dzień szósty, lekcja szósta. Hormony stresu. Podczas sytuacji stresowej organizm ludzki zaczyna produkować hormony stresu, które mają za zadanie zmobilizować organizm i pomóc mu uporać się z trudną sytuacją. Krótkotrwałe działanie o tym charakterze mobilizującym nie jest niczym szkodliwym, wręcz może pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów. No bo wtedy, kiedy czujemy się zmobilizowane, wtedy działamy bardziej produktywnie, mamy jakiś określony cel, wszystko jest super. Czyli właśnie wtedy, kiedy poziom wydzielania hormonów nie dojdzie do fazy dystresu, organizm radzi sobie poprawnie z pojawiającym się stresem. To nie jest tak, że ten stres zniknie. On nigdy nie zniknie, ponieważ nasze ciało produkuje pewne hormony, które są odpowiedzialne za stres. Problem pojawia się wtedy, gdy organizm odczuwa długotrwałe działanie tych hormonów stresu, czyli stan tego dystresu, czyli tego stresu chronicznego, który jest długotrwały, i mówimy wtedy, że osoba jest w przewlekłym stresie. Bo taki stan nie wpływa korzystnie ani na organizm, ani na nas, ani na nasze otoczenie i naprawdę prowadzi do poważnych problemów ze zdrowiem. I w sytuacjach stresowych, takich mocno stresogennych, takich szokowych, nieprzyjemnych, organizm produkuje adrenalinę i noradrenalinę oraz kortyzol, glikokortykoid i hormony te zwane są hormonami stresu i są produkowane przez nadnercza, a następnie trafiają do krwi. Jako pierwszy wydzielany jest hormon stresu adrenalina, zaś w przypadku stresu trwającego dłużej niż 10 minut rozpoczyna się wydzielanie kortyzolu i tutaj zaczyna się przejście z fazy eustresu, czyli z tego stresu pozytywnego, tego motywującego, tego dobrego, do dystresu, czyli stresu demotywującego, takiego nieprzyjemnego, takiego z uczuciami, takiego napięcia wewnętrznego w naszym organizmie. Adrenalina i noradrenalina, czyli hormony stresu, oddziałują głównie na układ krążenia, przez co poprawiają krążenie krwi, wzmacniają napięcie naszych mięśni, a także zwiększają częstotliwość rytmu naszego serca. Wydzielona adrenalina zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, podwyższa temperaturę ciała, zaś hormon stresu kortyzol dodatkowo podwyższa stężenie glukozy we krwi, aby dostarczyć organizmowi potrzebnej energii. Kortyzol. Kortyzol to hormon stresu, który wydziela się w dużych ilościach w tych takich trudnych sytuacjach, w tych nieprzyjemnych sytuacjach. Powoduje on podwyższenie stężenia glukozy we krwi, ponieważ w takich okolicznościach organizm potrzebuje więcej energii, żeby po prostu przeżyć. Kortyzol powoduje wzmocnienie działania adrenaliny i noradrenaliny, dzięki czemu organizm lepiej radzi sobie z tak zwanym stresorem. Wpływa na działanie układu krążenia poprzez zwiększenie częstotliwości skurczu serca. Czyli podsumowując, jeśli adrenalina, noradrenalina i kortyzol są przez nasze ciało, przez nasz organizm regularnie obniżone przez nas, czyli w naszym organizmie, poprzez wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń, zadań, zdrowego myślenia, zmiany stylu życia, to wtedy nasze życie, nasze ciało jest utrzymywane na tym zbalansowanym poziomie, czyli w neustresie, no i wtedy jesteśmy w stanie utrzymywać poziom fazy właśnie cały czas w tym balansie, w tym neutralnym takim stadium. Jeżeli jednak cierpimy na przewlekły stres, to należy jak najszybciej podjąć działanie, więc bardzo się cieszę, że tutaj jesteś ze mną, bardzo się cieszę, że idziemy razem, bo ja oczywiście też razem codziennie z Tobą przez te 30 dni wykonuję wszystkie te ćwiczenia. To są ćwiczenia z mojej praktyki, te, które mi pomogły i one są tak dobrane, że ja wiem o tym, że jeżeli jesteś właśnie tą osobą taką lekko introwertyczną, która nacechowuje, jakby też nacelowuje na siebie te pewne takie aspekty zastanawiania się, myślenia, a później gdzieś wybuchasz może, no to ten kurs jest zdecydowanie dla Ciebie. I myślę sobie tak, że co jest ważne, że na poziom kortyzolu, chcę, żebyś to wiedziała, że na poziom kortyzolu ma także wpływ brak snu albo zła jakość snu. Czyli im mniej snu, tym wyższy poziom kortyzolu, tego hormonu stresu. I nie chodzi tutaj o to, że po 4 godzinach snu czujesz się wyspana. No osoby powinny spać dorosłe, no to minimum 7 godzin. No 6,5 to już naprawdę jest takie minimum, takie pogranicze, bo osoby, które chcą ograniczyć poziom stresu i tych hormonów w swoim organizmie i pracować właśnie nad tym przywróceniem tej homeostazy, balansu w swoim ciele, to powinny zapewnić sobie właściwe warunki do regeneracji. Chciałabym też powiedzieć o tym, że wzrost wagi, a hormony stresu są ściśle ze sobą powiązane, no bo insulina odgrywa znaczną rolę w procesie tycia, takiego brzusznego przede wszystkim. Czyli możesz być szczupła gdzieś na ciele, ale jednak ten proces takiego tycia na brzuchu, no to widać, że to w pewnych aspektach może być stresowe. No i tu również dotykamy insulinoodporności, no bo przecież nic innego jak to, że jest poziom stresu bardzo wysoki. Wiem o tym i jakby też badania, które są prowadzone i mimo tego, że pandemia się już skończyła, ona dalej zbiera swoje żniwo, ona dalej zbiera swoje skutki i bardzo wiele osób, kobiet mówi o tym, że właśnie podczas pandemii zaczęło tyć, jest 3 lata, nadal nie wróciłam do swojej wagi, przybyło mi bardzo dużo kilogramów, jedna znajoma przytyła 5, druga 8, 10, 12. Kiedy pytam się, co się zmieniło w ich życiu, to mówię, wiesz co, w zasadzie nic. Może jem odrobinkę więcej, może mniej się ruszam, ale czuję lęk, czuję strach, czuję niepewność, czuję taki ucisk, czuję takie napięcie w swoim ciele, czuję ból głowy. Więc moje pytanie do Ciebie jest, czy tylko myślisz, że tylko jedzenie ma wpływ na przybieranie na wadze? No nie. No są osoby, u których właśnie w tej sytuacji stresogennej sięganie po jedzenie jest skutkiem. Albo niektóre mówią, że ja mam tak ściśnięty żołądek, że nie jestem w stanie jeść. Więc zobacz, to jest skutek. To, że ty nadmiernie jesz lub nie dojadasz, to jest skutek, bo przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Jeżeli poziom kortyzolu w organizmie jest zbyt wysoki, może wywoływać działanie negatywne dla zdrowia człowieka, dlatego też no, bywa nazywany hormonem zabójcą. W przypadku właśnie tego długotrwałego stresu, hormony stresu zamiast wspomagać organizm, czyli mobilizować go do działania, ostrzegać go na przykład przed różnego rodzaju, powiedzmy, takimi szkodliwymi czynnikami, jakimś niebezpieczeństwem, to one mają zupełnie odwrotny skutek, bo one wywierają destrukcyjny wpływ na Twój organizm. Destrukcyjny. Wzrost poziomu hormonów stresu może być szczególnie niebezpieczny w przypadku osób chorych na nadciśnienie tętnicze czy arytmię. Wysokie stężenie hormonu stresu kortyzolu może opóźniać proces gojenia się ran, a także negatywnie wpływać na Twój system immunologiczny. No bo długotrwały taki wysoki poziom hormonu stresu powoduje problemy z pamięcią, z nauką, z przyswajaniem nowych rzeczy, z radzeniem sobie w miejscu pracy, z wykonywaniem swoich podstawowych czynności, z taką chęcią do życia. Po prostu wiesz, jesteś świadoma, że coś Ci jest. Jeżeli nie wiesz, co Ci jest, niby z pozoru wszystko jest ok, to zadaj sobie pytanie, jak ja oceniam siebie w stresie. Ponieważ te hormony, o których wspomniałam, kortyzol, noradrenalina, adrenalina, kiedy ich jest za dużo, kiedy nie masz tej saturacji tlenu, kiedy tego tlenu brakuje w Twoim organizmie, to stres uszkadza Twoje komórki mózgowe. I także przyczynia się do otyłości. Zobacz, jak to wszystko jest powiązane, bo noradrenalina może powodować wzmożony apetyt na węglowodany, a przez to prowadzić do otyłości, no bo jesz więcej. Wystarczy, że zaczniesz pracować z tymi hormonami nad obniżeniem swojego stresu, no to nie będziesz już tyle jadła, bo nie będziesz miała takiej potrzeby, żeby dać paliwo aż w takich ilościach do swojego organizmu, prawda? Bo ten nieprawidłowy poziom kortyzolu może wskazywać na różne choroby w organizmie, na przykład nowotwory płuc, tarczycy, gruczolaki, przysadki, depresja, guzy, nadnercza, anoreksję, bulimię itd., itd. Niepokojące może też być zbyt niskie stężenie tego hormonu stresu, ponieważ taki stan może znowu sugerować chorobę Addisona, przerost nadnerczy, brak enzymów odpowiedzialnych za syntezę hormonów, czyli tutaj znowu osoba jest taka nie do życia znowu, taka apatyczna bardzo. Ona nie wie za bardzo, co się z nią dzieje. I chcę, żebyś wiedziała, że to nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka, ale to, jak my na niego reagujemy. Jeszcze raz. To nie sam stres jest dla ciebie niebezpieczny. Tylko niebezpieczna jest twoja reakcja na ten stres, na te stresory. Jeszcze raz. to ty jesteś odpowiedzialna za to, w jaki sposób ty reagujesz na stres. Kiedy jest zdarzenie A, które jest trudne, pojawia się myśl, która jest trudna w odpowiedzi na to zdarzenie A i myśl jest B. C to emocja, która się pojawia w konsekwencji zdarzenia, którego konsekwencją jest myśl i D kolejne działanie. I tak się rozpoczyna spirala trudnych wydarzeń w Twoim życiu. A wystarczy zmienić B. Wystarczy zmienić tą myśl, którą myślisz o tym zdarzeniu, na myśl zdrową, nie myl z pozytywną, bo pozytywna znowu Cię może wprowadzić w kozi róg. To takie założenie różowych okularów. To nie o to chodzi. Ty masz mieć świadomość tego, że jeżeli coś się wydarzy miłego, to myślisz o tym miło, kiedy coś się i zdrowo, kiedy coś się wydarzy niemiłego, to nadal jesteś w stanie myśleć zdrowo i Twój poziom stresu i sprawczości jest zbalansowany, bo Ty sama jesteś odpowiedzialna za siebie i za swoje reakcje. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już z tą wiedzą i kolejną lekcją będziesz pamiętała o tym, że to nie stres jest dla Ciebie niebezpieczny, tylko jak Ty na niego reagujesz. I cokolwiek sobie robisz, to robisz to sobie na własne życzenie. Mam nadzieję, że do tej pory to wszystko, co sobie robiłaś, robiłaś sobie to nieświadomie i po dzisiejszej lekcji powiesz: ja więcej nie chcę sobie sama robić krzywdy.